Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowana Justyna Siemionow, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani profesor, pani zajmuje się resocjalizacją. To takie sformułowanie, które może być nie dla każdego dostępne. Co to znaczy resocjalizacja?
Ja zajmuję się resocjalizacją nieletnich, warto doprecyzować, bo resocjalizacja to oczywiście bardzo szerokie pojęcie, które mieści sobie także osoby dorosłe. Resocjalizacja oznacza ponowne wychowanie. Wychowanie, czyli celowe działania, które mają zmierzać do tego, aby wesprzeć kształtującą się osobowość. Jeżeli mówimy o nieletnich, to jest tak jakby najważniejsze, czyli gdzieś ta osobowość w trakcie rozwoju napotkała, można powiedzieć, pewne trudności, które właśnie trzeba pomóc dziecku dorastającemu pokonać. W przypadku dorosłych też dziś psychologia rozwoju mówi o tym, że człowiek rozwija się przez całe życie, a zatem też wspieramy tą osobowość, starając się wzmacniać jej parametry pozytywne. Dzisiaj dużo mówi się o takiej twórczej resocjalizacji, to też jest bardzo szeroki temat, może tylko dodam, że twórcza resocjalizacja koncentruje się na zasobach jednostki i mówi o takiej przemianie tożsamościowej.
Też nasi słuchacze mogli gdzieś zetknąć się z takim sformułowaniem niedostosowanie do norm społecznych. W przypadku dzieci to mogą być jakieś problemy, które się pojawiają już właśnie w tym wczesnym wieku. I to niedostosowanie, co ono może oznaczać w praktyce?
Niedostosowanie społeczne to jest proces. To nie jest tak, że ktoś wstaje rano i jest niedostosowany społecznie. Jeszcze może wrócę do tego pojęcia wychowania, bo nie powiedziałam, że wychowanie dzieje się w pewnym kontekście środowiska. Kiedyś, dawno temu, jeszcze jak ja studiowałam psychologię, to pojawił się taki dylemat, geny czy środowisko. Dzisiaj tego dylematu już nie ma, bo dzisiaj wiemy, że oczywiście osobowość tworzy się na kanwie pewnych biologicznych podstaw, chociażby temperamentu, ale decydującą rolę odgrywa środowisko i tutaj oczywiście od razu można przejść do rodziny i tego, jakie ona ma zasoby, aby zaoferować dorastającemu dziecku. I to niedostosowanie społeczne jako proces, ono trwa. Czyli...
Ale co to może być tak w praktyce? Jak mówimy niedostosowanie społeczne, to znaczy, że co takie dziecko, czego mu brakuje, no krótko mówiąc?
Najprostsze, jakby takie pierwsze skojarzenie też, które się z tym terminem łączy, to jest to, że osoba nie przestrzega określonych zasad, które panują w danym społeczeństwie.
Czyli wszystkie dzieci siedzą grzecznie na lekcji, a ktoś wędruje po klasie. To jest niedostosowanie?
Może być tak, ale nie, tu jeszcze bardzo
jeszcze
proszę tak daleko
mało,
nie.
Tak?
Proszę pamiętać, że dziecko jest w fazie rozwoju. Tutaj potrzeba czasu. Każdy proces potrzebuje czasu. Rozwój tym bardziej. Spokoju i czasu. W związku z tym, jeżeli pojawiają się jakieś takie sygnały, o które pani na przykład wspomniała, że dziecko, inne dzieci siedzą w klasie, są w stanie wytrzymać te kilkanaście minut, robić jakieś zadanie, a jedno z nich nie potrafi, to jest ważny sygnał dla nauczyciela i dla rodziców, że należy się nad tym rozwojem pochylić i zastanowić się, jak trzeba pomóc temu dziecku.
Żeby się nie rozwinął ten proces niedostosowania, o którym pani profesor powiedziała.
Nie od razu nazywając to niedostosowaniem społecznym, bo to jeszcze daleka droga.
Tak. Czyli jeśli mielibyśmy wymienić takie elementy niedostosowania, które mogą się pojawiać, to jest rzecz, to właśnie niedostosowanie się do norm jakichś, tak? Zachowanie na przykład. Jakie jeszcze?
Niedostosowanie społeczne jest to kategoria, można powiedzieć, diagnostyczna z perspektywy prawnej, tak? Prawnej, pedagogicznej. Każda z tych perspektyw będzie widziała to inaczej. Prawnej może bardziej demoralizacja, prawda?
To jest kolejne słowo właśnie, które się
ale
pojawia.
Ale wszystko wokół krąży tego tematu. Perspektywa psychologii klinicznej nazwie to zaburzeniami zachowania i emocji. Pedagogika nazwie właśnie niedostosowaniem społecznym. Prawna perspektywa nazwie demoralizacją. Ale wszystko skupia się wokół tego samego wątku i ja bym to sprowadziła do tego, trochę też do roli szkoły i rodziny, bo nie da się od tego rozłączyć, że pojawiające się sygnały w zachowaniu dziecka są ważną informacją dla jego opiekunów.
Czyli te informacje, które, zachowania dziecka, które mogą zaniepokoić i wskazywać, że ono jest na jakiejś tam, powiedzmy, początku tej drogi z problemami z dostosowaniem się, to jest co? Niestosowanie tych norm, powiedzmy jeszcze tak może konkretnie słuchaczom, co się może pojawić?
To może powiem to tak. Są takie trzy główne obszary, w których analizujemy funkcjonowanie człowieka. To są emocje, regulacja emocji, to jest budowanie relacji interpersonalnych i to jest struktura ja, czyli takie zbieranie informacji, takie przekonania na swój temat. I oczywiście, jeżeli mówimy o dziecku, to jeszcze raz podkreślę, wczesne dzieciństwo, późne dzieciństwo, adolescencja, to jeszcze mamy tutaj do czynienia z osobą...
Adolescencja, czyli wiek dojrzewania.
Tak, a to mamy do czynienia tu z osobami, które wymagają ogromnego wsparcia w tym rozwoju. Dzisiaj dodałabym jeszcze takie zdanie, moje ulubione, które czasami powtarzam na wykładach, że rozwój człowieka to jest wspólne przedsięwzięcie dziecka i dorosłego. I do tego można dołączyć jeszcze taki dodatek, że dziecko, aby prawidłowo się rozwijało, czyli też w kontekście tego, o czym rozmawiamy, nie pojawiały się te symptomy niedostosowania społecznego, potrzebuje przynajmniej jednego stabilnego dorosłego.
No właśnie, tu przejdźmy może do tego, skąd te niedostosowanie może się brać, bo czy są jakieś czynniki, które powodują, że dziecko zaczyna mieć problemy i czy to są czynniki takie właśnie środowiskowe, jakieś zewnętrzne, czy to w tym dziecku jakby, w jego osobowości coś nieprawidłowo się rozwija, że istnieje ryzyko, że rozwinie się właśnie niedostosowanie do tych norm społecznych i dziecko zacznie mieć po prostu problemy różnej natury, także z prawem na przykład. Czy te czynniki środowiskowe i te osobnicze, tak bym je nazwała, one muszą współgrać, muszą się razem pojawić, czy wystarczy tylko któryś z nich?
Wspomniałam już o środowisku rodzinnym i niezależnie od tego, w jakim miejscu psychologia będzie, jakie będzie miała badania, i to wszystko sprowadza się jednak do roli rodziny. I tutaj to jest kluczowe środowisko w rozwoju każdego człowieka.
Czyli myślenie, przepraszam, że to wina kolegów, to nie do końca jest.
Nie, nie, to
dobre,
jest taki mit, to jest taki stereotyp, to jest czasami też wygodne, tak, bo zmierzenie się rodzica z tym, że
ja coś zrobiłem źle,
tak? Albo jakoś powinnam zweryfikować swoje zachowania, swoje to, co mówię do dziecka, czy spędzam z nim dużo czasu, czy mało czasu, jest bardzo trudne. Rodzicielstwo, myślę, łączy w sobie też takie zobaczenie tego własnego dziecka, w którym ty byłaś, czy byłeś kiedyś, więc nikt nie rodzi się z nas rodzicem gotowym do tych działań, więc tutaj jakiekolwiek wspieranie rodziców w tym zakresie jest działaniem bardzo ważnym.
Czyli można powiedzieć, że nauka dała tą odpowiedź.
Dała tą odpowiedź.
To rodzina jest źródłem ewentualnych problemów, tak? Które się mogą pojawić.
Może być zasobem, bo proszę zobaczyć, ile ludzi dzięki swojemu środowisku rodzinnego zawdzięcza ten swój sukces życiowy, tą ścieżkę rozwoju pokonało szybko i osiągając określone cele, ale też rodzina może być niestety właśnie tym jednym wielkim czynnikiem ryzyka. Ale wspomniała też Pani o pewnych czynnikach osobniczych, tak zwanych opartych na biologicznych podstawach funkcjonowania człowieka. Oczywiście one też są ważne, ale dzisiaj nauka dysponuje różnymi możliwościami diagnostycznymi, które pomagają rozpoznać właśnie ten czynnik ryzyka. I jeśli oczywiście nie możemy wymagać od rodziców, żeby oni byli gotowi to zrobić, ale mamy specjalistów, między innymi w szkołach, w różnego rodzaju poradniach, którzy są gotowi to zrobić. I to rozpoznanie tych, nazwałabym to tak, szczególnych potrzeb wychowawczych dziecka jest kluczem do tego, żeby nawet jeśli jest temperamentalnie jakieś ryzyko, tak, czyli biologicznie, to my jesteśmy w stanie przygotować to dziecko do takiej stabilnej dorosłości. Czyli mówiąc inaczej, żeby nie weszło na drogę niedostosowania społecznego.
Pozwoli Pani Profesor, że ja wymienię te czynniki, które mi przyszły do głowy i proszę jakby to się też ustosunkować do tego. Problemy szkolne. Jest to czynnik, który może spowodować, że dziecko będzie na przykład, nie będzie mu miało się dostosować do norm społecznych?
to bym...
Przemoc, bieda, presja grupy rówieśniczej, te, tutaj to troszkę, są te czynniki zewnętrzne.
Tak,
takie.
Ale mamy trochę dylemat, co jest czynnikiem ryzyka, a co jest skutkiem, co jest konsekwencją, proszę zobaczyć. To, takie mam, to nie jest proste, żeby to tak od razu określić, prawda? Ja bym jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałam przed chwilą, bo wydaje mi się, że to jest ważne. Rozpoznanie tych szczególnych potrzeb rozwojowych, o może tak, dziecka jest kluczem do tego, żeby pomóc mu w tym w rozwoju.
Bo rozumiem, że te może się rozwijać to niedostosowanie na przykład w takiej formie, że będzie dziecko miało jakiś zaburzony system wartości, może się pojawić jakaś pewnie agresja, skłonność do, nie wiem, popełniania przestępstw, przyjmowania substancji psychoaktywnych, nie wiem, palenie tytoniu i tak dalej, tego, to wszystko, co kojarzy się dorosłym osobom właśnie z tą demoralizacją, o której pani profesor mówiła na początku.
Z takimi zachowaniami ryzykownymi. Ale proszę jeszcze zwrócić uwagę, że...
Ale to są skutki jakby, tak?
Tak, to mogą być właśnie skutki niezaspokojonych potrzeb psychologicznych czy emocjonalnych dziecka, które nie zostały zrealizowane w środowisku rodzinnym.
A proszę powiedzieć, pani profesor, czy to niedostosowanie społeczne, ono się jakoś się klasyfikuje, czy ono się może pogłębiać, czy na przykład może być mniejsze, większe, akceptowalne, nieakceptowalne niedostosowanie i czy zawsze konieczna jest interwencja właśnie pedagogiczna, psychologiczna, jakichś osób, nie wiem, prawna czasami może w każdym przypadku na tym, na każdym z tych poziomów?
Najprostsza, ale też myślę najbardziej użyteczna taka gradacja niedostosowania społecznego to jest na takie lekkie, umiarkowane i ciężkie, prawda? Natomiast takim punktem odniesienia zawsze są ramy prawne, bo jeżeli nieletni popełni czyn karalny, no to wówczas wchodzi w obieg sądu, który sprawuje nad nim pewną pieczę i zastanawia się, jak pomóc, bo cały czas mówimy o pomocy dziecku i wsparciu, nie o karaniu. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich, one mają takie nastawienie terapeutyczne, czyli zmierzają do tego, żeby zrozumieć te potrzeby dziecka i zaplanować jak najbardziej właściwy dla niego system działań.
Czyli rozumiem, że poziomy mogą być różne, demoralizacji tak
im
zwanej,
wcześniej,
ale...
Im wcześniej pojawi się interwencja, pojawi się działanie ze strony szkoły, poradni, środowiska rodzinnego, które zostanie odpowiednio pokierowane, bądź też samodzielnie posiada takie zasoby, tym lepiej.
A pani profesor, czy ten proces demoralizacji, on wyróżnia się jakieś, nie wiem, punkty zwrotne, nie wiem, związane z wiekiem może, zmiana szkoły to może być jakiś punkt zwrotny, które zauważone w odpowiednim momencie, no nie wiem, mogą pomóc zatrzymać na przykład postępowanie tego procesu, pogłębianie się tej patologii.
W rozwoju człowieka...
Nie wiem, czy używam dobrego słowa. Używacie patologia słowa jeszcze?
Tak, używamy.
Używacie
używamy
państwo,
patologia,
tak?
Tak, patologia społeczna, tak, są takie.
Czyli...
Oczywiście, to znaczy, ale słuszny był też pani komentarz, ponieważ dzisiaj w pedagogice, szczególnie pedagogice resocjalizacyjnej, odchodzimy od takich... określeń pejoratywnych. Kiedyś takie osoby nazywano wykolejonymi społecznie. No jak to brzmi, tak? To tak jakbyśmy już chcieli te osoby wykreślić, wyrzucić ze społeczeństwa, bo nam w jakiś sposób przeszkadzają. Nie, dzisiaj mówimy o szeroko rozumianej inkluzji, czyli włączaniu osób z różnymi trudnościami do tego społeczeństwa, ale to musi być proces planowany, przemyślany, poparty odpowiednią wiedzą i to samo dotyczy dzieciaków niedostosowanych społecznie. Im bardziej zajmiemy się tymi dziećmi w szkole, czy w środowisku domowym, czy pozaszkolnym, bo przecież jest mnóstwo też takich miejsc, tym większe są szanse, że jako dorosłe osoby będą funkcjonowały właściwie w rolach społecznych.
Jak pani po swoim wieloletnim doświadczeniu z pracy z młodzieżą właśnie, która tego typu problemy ma, mogłaby pani właśnie wymienić jakieś takie punkty zwrotne, albo co się w życiu tych dzieci zdarzyło, że to poszło wszystko w tym niewłaściwym kierunku? Jak to by wyglądało? Pani miała nam tutaj kilka przykładów podać.
Ja pracowałam przez bardzo wiele lat z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z chłopakami w ośrodku wychowawczym. I no, tych biografii, tych historii poznałam w swoim życiu bardzo wiele. I w każdej z nich brakowało tak naprawdę jednej rzeczy, czyli więzi emocjonalnej z opiekunem, przynajmniej jednym. z rodzicem. Brakowało tej więzi w rozumieniu psychologicznej bliskości, czyli takiego, że jest ten opiekun, na którym dziecko może polegać. Tak, zaczynając od takich już najprostszych rzeczy świata, jak to, że małe dziecko płacze i płacze godzinę i nikt do niego nie podchodzi, nikt się nim nie interesuje. Oczywiście jak to się stanie raz, drugi czy trzeci, nie ma wpływu na ten rozwój, ale jeśli to jest standard, w cudzysłowie, opieki, no to ta więź nie ma szans zaistnieć. Żeby więź się zawiązała, potrzebna jest fizyczna bliskość. Dzisiaj też żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie są ze sobą, ale jakby obok siebie, gdzie nie ma tego fizycznego, tej fizycznej obecności ze sobą, która jest, tak jak mówię, podstawą, szczególnie u małych dzieci, aby ta więź została zawiązana i potem była takim fundamentem dobrej relacji między rodzicem a dzieckiem.
A jak dzieci sobie rekompensują ten brak więzi właśnie z opiekunem czy z osobą najbliższą dorosłą? To jest jakby początek, pani powiedziała, tej rozwoju tego w złym kierunku, że to zaczyna iść, tak? I co takie dziecko robi w takim razie? Stara się zwrócić uwagę, te jego działania mają na celu zwrócenie uwagi po prostu i przybierają takie niewłaściwe formy?
Bardzo często jest tak, że dziecko, skoro nie otrzymuje tego wsparcia, tego zrozumienia, zainteresowania, powiedzmy najprościej, w rodzinie, wychodzę poza nią. Więc trafi się nieformalna grupa rówieśnicza, koledzy, stąd też, co tutaj wspomniałyśmy w naszej rozmowie, że to koledzy mają wpływ na ciebie, na twoje zachowanie. Nie, bardzo często niestety ci koledzy i to towarzystwo daje to zainteresowanie i to wsparcie, którego nie było w środowisku wychowawczym, tym macierzystym, w rodzinie.
Czyli taka osoba, taki młody człowiek chce zwrócić na siebie uwagę, żeby być, oczywiście może sobie nawet z tego nie zdawać sprawy i robić to nieświadomie, że chce być kimś w tej grupie. Chce być zauważony, po prostu widoczny, że podejmuje działania czasami nawet właśnie, które są jakimiś działaniami przestępczymi na przykład. Tak,
dokładnie. Natomiast ja bym powiedziała, że potrzebuje być ważny i potrzebuje mieć zainteresowanie innych osób. I ten rodzic, no tak jak mówię, świat wiele rzeczy zmienił, uprościł i wszystko, jakby korzystamy z nowych technologii, wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, ale jedno się nie zmieniło. Rodzice są kluczowymi osobami w życiu każdego człowieka.
My też sobie tak myślę, że my tu rozmawiamy już może o takich głębokich jakichś tam przestępstwach, ale takie dziecko odrzucone, nazwijmy je w ten sposób, może też jakieś generować nieprawidłowe zachowanie szkolne, prawda?
Tak.
Czyli
tak.
Może być na przykład, nie wiem, agresywne w stosunku do innych dzieci, przeszkadzające na lekcjach, tak? Właśnie chociażby nie chodzące, tak? Nie stosujące się do norm. I to jest ten sygnał, który też należałoby podjąć, żeby nauczyciel zauważył, że coś jest nie
tak. To jest ważna informacja. Oczywiście jak ja sama pracowałam w szkole też wiele lat i wiem, jak to jest, kiedy prowadzisz lekcję i nie możesz jej prowadzić, bo jest ona zakłócana przez zachowanie dziecka czy większej grupy. I oczywiście, że to jest trudne z perspektywy nauczyciela, ale warto na to popatrzeć, nie zgadzać się oczywiście na takie zachowania, ale warto na to popatrzeć, że to jest jakaś ważna dla nas informacja.
To jest sygnał, coś dzieje się. Zwróć na mnie uwagę, tak. Bo chcę
coś
twojej
dzieje
uwagi,
się tak, tak. Coś dzieje się tak, że krzyczę, że rzucam przedmiotami, że odzywam się do nauczyciela niewłaściwie. Tak jak mówię, szkoła ma swoje zasady i jest po to, żeby pokazywać dzieciom, dawać informację zwrotną co do ich przestrzegania bądź nie.
Pani profesor, a czy w takim razie to jest takie proste, że jak nie ma uwagi, a damy tą uwagę w ośrodku, właśnie gdzieś, nie wiem, w terapii jakiejś psychologicznej, czy nauczyciel da takiemu dziecku uwagę, to można ten proces odwrócić, ten proces demoralizacji, niedostosowania. Czy to jest takie proste, czy nie do końca?
To nie jest
jak
takie proste.
Rodzica ciężko chyba zastąpić.
Tak, to jest jeden z elementów, ale ja bym tą uwagę trochę przekształciła, żeby słuchacze dobrze nas zrozumieli, w relację interpersonalną. Ta uwaga to bezpieczeństwo.
To coś więcej niż tylko wysłuchanie.
Tak, to jest taka bezpieczna w rozumieniu psychologicznym relacja między nauczycielem a uczniem, wychowywanym, wychowującym, no i oczywiście między rodzicem a dzieckiem. To jest podstawa.
Czy ta demoralizacja, no, nazywajmy tak już rzecz po imieniu, może prowadzić do jakichś takich, rozwinąć zaburzenia osobowości, albo odwrotnie, że muszą być zaburzenia, że są zaburzenia i one powodują proces demoralizacji? Czy w obie strony to jest możliwe?
Pamiętajmy, że o zaburzeniach osobowości mówimy u osób dorosłych, bo u dzieci, u nieletnich ta osobowość jest w procesie. Tak. Mówimy o zaburzeniach zachowania. Bardzo często zdarza się rzeczywiście tak, że zaburzenia zachowania są jakimś predyktorem, jakimś czynnikiem ryzyka i część z tych osób w życiu dorosłym ujawnia zaburzenia osobowości. Antyspołeczne, psychopatyczne, dyssocjalne. Natomiast jeżeli nie oznacza to, że każde dziecko z zaburzeniami zachowania wejdzie na tą drogę rozwoju osobowości nieprawidłowej. Właśnie to wsparcie, najlepiej systemowe, czyli i szkoła, i rodzina, wspólnie, we wspólnym działaniu, mają szansę zatrzymać ten proces. Pamiętajmy, że rozwój człowieka to jest bardzo trudne zadanie do spełnienia. Jest bardzo wiele kryzysów do pokonania w trakcie tego rozwoju. I jeszcze raz podkreślam, im młodsze dziecko, tym bardziej nie ma ono jeszcze zasobów, żeby sobie z tym poradzić i potrzebuje wsparcia dorosłych.
Doktor habilitowana Justyna Siemionow, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych, jest moim Państwa gościem. Teraz będzie kilka minut przerwy, po której wrócimy do rozmowy i rozmawiać będziemy właśnie, jak można tą resocjalizację prowadzić, jakie czynności, działania można podjąć, żeby pomóc takiemu dziecku.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Justyna Siemionow, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych. Rozmawiamy o resocjalizacji, czyli nauce zajmującej się badaniami nad modyfikacją osobowości, tak by przystosować jednostki do życia w społeczeństwie poprzez kształtowanie norm społecznych i wartości. To jest taka definicja, którą tutaj przytoczyłam. Rozmawiałyśmy o tym, skąd się bierze to niedostosowanie, jak może się objawiać. No i teraz czas na to, żeby powiedzieć, jak można takim dzieciom pomóc, bo pani profesor zajmuje się resocjalizacją nieletnich, czyli dzieci. Kiedy wkracza na przykład pedagog w działanie, na przykład w szkole? W jakich sytuacjach to się dzieje, że pojawiają się też inni specjaliści systemu, już właśnie zajmujący się może bardziej tymi zjawiskami, działaniami resocjalizacyjnymi. Jakie się muszą pojawić problemy, żeby uruchomione zostały te wszystkie działania zaradcze? No bo jednorazowy jakiś wybryk tak zwany, to chyba jeszcze nie jest powód, żeby uruchamiać całą tą machinę, prawda?
Mhm. Oczywiście, że tak. Mówiąc o roli pedagoga, czy też psychologa w szkole, chciałabym powiedzieć, że osobiście odbieram to jako naprawdę bardzo ważne zadanie. Takie pierwsze osoby często na takiej pierwszej linii frontu, gdzie mają możliwość obserwacji dziecka niejako w naturalnym środowisku szkoły, jego zachowań. I bardzo często ta interwencja podejmowana jest wtedy, kiedy naruszane są zasady życia społecznego, jakiś regulamin szkoły, kiedy pojawiają się pierwsze kradzieże, zachowania agresywne. I tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, oczywiście jest to zachowanie naganne, naruszające określony porządek. Natomiast jest to też ważny sygnał, że w zachowaniu, że w rozwoju dziecka może tak, dzieje się coś, co wymaga interwencji, często specjalistycznej.
Bo my często na przykład widzimy gdzieś, młodzież publikuje nawet sama jakieś takie filmiki, kręci, gdzie pokazywane są bijatyki, jakieś hejtowanie, agresywne zachowania. To jak się zdarzy, sporadycznie raz dojdzie do takiej sytuacji, to jeszcze nie jest powód do tego, żeby uruchamiać tryby resocjalizacji, natomiast jakaś interwencja jest potrzebna oczywiście, żeby to się nie poszło dalej.
Ja też postrzegam rolę szkoły, mówiąc ogólnie, właśnie w dawaniu takiej informacji zwrotnej uczniom, odpowiedzi na ich zachowania. No dzisiaj to życie, chciałam powiedzieć młodzieży, ale chyba każdego z nas, przeniosło się w dużym stopniu do rzeczywistości wirtualnej i szkoła też musi za tym podążać. I oczywiście pyta
nie
pani...
Nie może powiedzieć, że to było po szkole, to my się tym nie będziemy interesowali.
Tak. Wydaje mi się, że... Uważam, że nie można tego tak rozdzielać jak za starych czasów, że było po szkole i przed szkołą. Dzisiaj ta przestrzeń jest mocno ze sobą związana. Natomiast nie da się też tego policzyć, moim zdaniem, czy to jest jedno zdarzenie, czy może być jedno zdarzenie bardzo dużego kalibru poważnego, które wymaga już uruchomienia, zgłoszenia sprawy do sądu, więc trudno tu dawać jakieś konkretne cyfry. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że szkoła ma tą ograniczoną ogromną rolę do spełnienia, że ma kontakt z uczniem, obserwuje jego zachowania w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej. To nie jest incydentalny kontakt, jak na przykład dziecko, kiedy przyjdzie do poradni psychologiczno-pedagogicznej i ten specjalista jest z nim godzinę, dwie. To jest czasami za mało, żeby...
Szkoła ma kilkuletnią perspektywę, bo zna tego ucznia.
Tak, dokładnie. I może podejmować różne działania także w swoim obszarze. To niekoniecznie musi być informacja do sądu, niekoniecznie trzeba uruchamiać jakieś konsekwencje prawne dla takiego dziecka. Dzisiaj dość dużo mówi się i to wkracza do szkół, mam na myśli edukację włączającą, która będzie dotyczyła także dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym lub niedostosowane
społecznie. Co to może znaczyć w praktyce? Proszę wyjaśnić słuchaczom, ta edukacja włączająca.
Edukacja włączająca polega na generalnie o tym, bo oczywiście to jest też bardzo szeroki temat, aby dostosować proces edukacji i wychowania do właśnie potrzeb rozwojowych dziecka, niejako uszyć na miarę.
Tak? Czyli żeby nie zabierać ze szkoły powszechnej dzieci na przykład, nie wiem, z niepełnosprawnością, tak?
Nie zawsze jest to konieczne. Nie zawsze jest to konieczne.
Tak, albo dzieci właśnie, które mają problemy, o których my dzisiaj rozmawiamy, no do tego niestety to jest bardzo takie kontrowersyjne, bo często dzisiaj mamy takie sytuacje, że szkoły borykają się z takimi protestami, nawet rodziców można powiedzieć, prawda, że ten sprawia problemy wychowawcze, jest agresywny w stosunku do innych uczniów, proszę go zabrać z tej szkoły.
Oczywiście, że tak, rodzic ma prawo i powinien stawać w obronie swojego dziecka i czuwać na
teraz proszę sobie wyobrazić, pani profesor, że rodzice dowiadują się, że w klasie nie będzie jedna osoba, tylko na przykład dwie, bo będzie działać edukacja włączająca. No to może generować protesty, prawda?
Dlatego trzeba się do tego przygotować. To jest nieunikniona droga i cały świat tak funkcjonuje i to jest dobry model. Nie każde dziecko niedostosowane społecznie, jak dzisiaj rozmawiamy o tym zagadnieniu, powinno znaleźć się w instytucji resocjalizacyjnej. Nie ma takiej potrzeby. Oczywiście część z nich trafi do tej instytucji, bo wymaga już bardzo specjalistycznych działań. Natomiast w mojej ocenie spora część tych dzieciaków jest w stanie otrzymać na poziomie szkoły odpowiednie wsparcie, które też pomoże im w rozwoju osobowości to, prawidłowo.
To jak my powinniśmy do tego się przygotować, do takiej edukacji włączającej? Czy my w ogóle jesteśmy w stanie się przygotować do tego szybko, czy to jest lata, jakiś proces na lata?
Nie, wszystko co robione jest szybko, będzie miało... Nie będzie dobrze. Wszystko, co jest robione w pośpiechu, w mojej ocenie, nie przyniesie oczekiwanych efektów. Do tego typu działań trzeba przygotować wszystkich uczestników życia szkoły, czyli nauczycieli przede wszystkim, bo oni są tutaj bardzo ważni, rodziców i uczniów. I myślę, że takim naprawdę kluczowym krokiem w osiągnięciu celów edukacji włączającej jest odmasowienie polskiej szkoły. To jest pewnie daleka droga, no bo tu wszyscy wiemy, że do tego potrzebne są nakłady finansowe, ale mam nadzieję, że w przyszłości tak będzie. Czyli nie tylko w szkołach prywatnych klasy będą 15-20 osobowe, ale w szkołach ogólnodostępnych
no,
również.
Dzisiaj jak słucha nas jakikolwiek nauczyciel, który jest czynny zawodowo, pracuje i ma 30-osobową klasę i mógłby mieć w tej klasie na przykład dwóch takich, w cudzysłowie nazwijmy, aparatów, tak? Których trzeba... którzy generalnie będą mu przeszkadzali w prowadzeniu tej lekcji, to się ciśnie na usta, no potrzeba nauczyciela wspomagającego, czyli co najmniej drugiego, albo nawet może dla każdego z takich uczniów dodatkowego nauczyciela,
takie
czyli nawet trzech nauczycieli.
Tak, takie rozwiązania są znane oczywiście, ale edukacja włączająca jest troszeczkę czymś innym, tak? To nie jest wprowadzanie jak największej liczby nauczycieli wspomagających. Oczywiście ich rola jest przeogromna i naprawdę mogą rzeczywiście wspólnie z nauczycielem prowadzącym rewelacyjnie realizować określone treści i cały zespół klasowy będzie miał zrealizowane wszystkie swoje potrzeby, bo proszę zobaczyć, że my tutaj tak naprawdę ten wątek rozmowy sprowadza się do indywidualnego podejścia do ucznia. Także tego zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub już niedostosowanego społecznie, czyli gdzie te zachowania eskalowały. Pojawiają się częściej, są zdecydowanie bardziej intensywne. I ta indywidualizacja pracy z dzieckiem to jest takie słowo klucz do tego.
Pani profesor, ale wróćmy w takim razie do samej resocjalizacji, bo laik będzie kojarzył resocjalizację z nadzorem kuratora, z ośrodkiem szkolno-wychowawczym, socjoterapeutycznym ośrodkiem na przykład.
Młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym.
Albo zakładem poprawczym, tak? To jest zakład poprawczy.
Jeszcze dzisiaj mamy okręgowe ośrodki.
Jeszcze okręgowe, czyli można powiedzieć, że taka resocjalizacja przez nadzór, ograniczenie wolności, można by powiedzieć, dziecka, swobody jego, poprzez pracę, uzupełnianie tej nauki, tak, dyscyplinę, odcięcie od środowiska. Na tym to też polega?
Polegało, bym powiedziała to w czasie przeszłym, bo to, co pani świetnie tutaj ujęła, to ja bym to nazwała, że to jest taki klasyczny model resocjalizacji. Teraz jesteśmy na takim etapie przejściowym, ale myślę, że już bliżej tych nowych modeli pracy resocjalizacyjnej, które głównie mają orientację, tak jak już wspomniałam, terapeutyczną. Ale oczywiście to nie oznacza, że wszyscy tam są non-stop poddawani terapii, tylko ta orientacja terapeutyczna oznacza ukierunkowanie nie na karanie za to, że ukradłeś w markecie coś.
Czyli nie restrykcje, bo akurat bardziej, to jest restrykcja.
Ale bardziej zrozumienie i wsparcie, ale żeby to dobrze wybrzmiało. Tu nie chodzi o to, no, żeby się zgadzać na to, że określony nieletni dokonał kradzieży i mówimy, no tak, dobrze, ukradłeś tego batonika, to już trudno, my to zrozumiemy. Absolutnie nie. To są jakby zachowania, to są działania prowadzone jakby równolegle. Otrzymujesz informację zwrotną, otrzymujesz konsekwencje, naruszyłeś porządek społeczny i dajemy ci szansę. Nie rób tego więcej, bo pojawi się kolejna konsekwencja, na przykład z nadzoru kuratora zostaniesz umieszczony w jakiejś placówce resocjalizacyjnej, tylko też...
Czyli to jest taka ostateczność, ta placówka,
tak? Tylko
tak?
Mówię to i sama jestem na siebie zła w tym momencie, że to mówię, bo ja bym nie chciała, żeby zabrzmiało, że ośrodki wychowawcze to jest jakaś kara. Nie, absolutnie. To są naprawdę świetnie przygotowane środowiska wychowawcze dla dzieci, które...
Nie mają wsparcia w rodzinie.
Właśnie, dokładnie. Gdzie tej rodziny brakuje, gdzie rodzice nie mają tych zasobów, aby dziecku pomóc w tym kryzysie, w którym ono się znalazło.
Czyli najpierw daje się szansę, tak? Najpierw jest to, nie pozbawia się dziecka, nie wiem, swobody, wolności, tylko jest to praca terapeutyczna. Dopiero jeśli ono to lekceważy, nie chce podjąć współpracy,
nie potrafi.
Współpracy,
czasami, nie potrafi, albo działania mogą być
też... To wtedy są dalsze kroki podejmowane, tak?
Dokładnie. To jest taki progresywny charakter, ale chciałabym też, żeby nie nazywać tego zabieraniem dziecku wolności, bo te placówki resocjalizacyjne, mam na myśli młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii, to są placówki działające w obszarze tak zwanej resocjalizacji otwartej, czyli...
Dziecko tam mieszka, a chodzi do szkoły...
Tak, to jest bardziej szkoła z internatem.
Szkoła,
szkoły tam są w większości, bo ta edukacja musi mieć też specyficzny wymiar. Przede wszystkim klasy są małoliczne, co daje nauczycielowi możliwość właśnie tej indywidualizacji, ale to są, tak jak mówię, dobre określenie robocze, to jest taka szkoła z internatem. Bardzo często dzieciaki realizują różne zadania poza instytucją, wspólnie z uczniami z innych szkół, bardzo jest taka integracja ze środowiskiem lokalnym. Po prostu w tych instytucjach każdy wychowanek czy wychowanka ma przygotowany indywidualny plan pracy. I są, te działania są już stricte specjalistyczne, ukierunkowane.
Szuka się potencjału takiego wychowanka?
Dokładnie, to jest twórcza resocjalizacja, która już od wielu lat gości tutaj na salonach pedagogiki i nauk społecznych. Ale to był bardzo duży przełom. To była ogromna... Ja pamiętam, ja pisałam wtedy pracę magisterską i ta twórcza resocjalizacja i książki z twórczej resocjalizacji były białymi krukami wtedy.
Nie szukało się potencjału, w co ty możesz iść, żeby naprawiać, jakby poprawiać swoje przystosowanie społeczne, tylko były restrykcje, tak?
Że jeśli, karanie i
to do karceru na
taki
przykład,
model
tak?
Właśnie bardziej oparty na takich podstawach teorii behawioralnej, czyli taki trochę kij i marchewka, prawda? Jak coś zrobisz dobrze, to dostaniesz nagrodę, a jak zrobisz coś źle...
Dzisiaj są pewnie tacy, którzy uważają, że to jest lepsza metoda, że jak ktoś się nie potrafi dostosować, no to trzeba mu dyscypliny na przykład, tak? Ale to naukowo, jak to wygląda? Udowodnione, że niekoniecznie, tak?
To znaczy nie tylko, jak będziemy tylko stosować ten prosty mechanizm kary nagrody, to jest za, powiedziałabym, za, za za proste też na współczesnego człowieka, który, pamiętajmy, ma cały aparat poznawczy, ma określone przekonania na swój temat, na temat otaczającej rzeczywistości. I dzisiaj resocjalizacja, jakbym miała to ująć w jednym zdaniu, i to nieważne, czy dotycząca dorosłych, czy dzieci, skupia się na tym, aby te przekonania u człowieka modyfikować. Bo z prostego schematu, który wynika z koncepcji poznawczo-behawioralnej, wiemy, że jak zmodyfikujemy kluczowe przekonania, to wpłyniemy na zachowanie i na regulację emocji.
A jak ukaramy, to po prostu ta osoba dalej myśli tak samo, jak myślała, tylko się będzie bała ujawnić.
Dokładnie tak. Się udało, wychowawca nie widzi, zrobiłem, co miałem zrobić, za chwilę podleję kwiatki,
czyli nic nie modyfikujemy
grządkę, tak
naprawdę.
Nagrodę.
Tylko tak, budujemy tak, takie tak. kombinatoryki.
To jest dostosowanie. Żeby... Proszę zwrócić uwagę, że te modele behawioralne sprzyjają dostosowaniu do warunków instytucji, do danej sytuacji, a my chcemy zmiany. Resocjalizacja to zmiana.
A pani profesor, to się udaje? Jakie procentowo, można powiedzieć, udaje się pomagać tym dzieciakom, które znalazły się no, w takiej trudnej, w trudnym momencie swojego życia, gdzieś no, potrzebują pomocy i czy rzeczywiście można powiedzieć, że są sukcesy? Czy
udaje się?
Porażki? Procentowo jak wygląda? W większości udaje się pomóc?
Trudno mi by było ująć to w takie jakieś cyfrowe ramy. Nie ma takich badań, które byłyby wiarygodne, bo powiedzieć, że tak, to jest taka liczba, stosunek takiej liczby do takiej. Natomiast ja bym powiedziała, że w większości przypadków nieletnich, dzieciaków udaje się. Naprawdę instytucje, o których rozmawiałyśmy, szkoły coraz bardziej, mają tą wiedzę, mają umiejętności, są nastawione na szukanie rozwiązań.
No właśnie, co tutaj jest takie kluczowe? Szybkie wyłapanie problemu, że coś może się pojawić, to ma znaczenie istotne?
Czas, jak najbardziej.
Czas, tak?
Im szybciej młodsze dziecko, tak, im młodsze dziecko i pojawiają się, oczywiście czasami te zachowania są bardzo banalne. Któreż małe dziecko nie jest agresywne, nie krzyczy, nie zniszczy jakiegoś przedmiotu.
Nie próbuje zabrać łopatki,
tak,
prawda? W
to reagujmy, stawiajmy te granice jako rodzice, opiekunowie, ale oczywiście adekwatnie do wieku dziecka. Natomiast wczesna interwencja na pewno, wzmocnienie szkoły w tej roli wychowawczej, nie tylko edukacyjna, to szkoła nasza niestety nastawiona jest na wynik testowy. Uczeń ma się nauczyć i oczywiście to jest wszystko ważne.
Dobrze zrobić test.
Dobrze zdać test. I to jest wszystko ważne, ale dodajmy do tego jeszcze właśnie te kompetencje społeczno-emocjonalne, dodajmy taką pracę szkoły nad kształtowaniem tej osobowości.
No dobrze, ale a ci specjaliści, którzy mają się zajmować resocjalizacją, czy pani profesor zauważa potrzebę zmian w kształceniu, czy już się to zadziało, że już inaczej się kształci, bo programy studiów czasami zmieniane są bardzo opornie i długo to trwa.
Długo to trwa, ale jak są zmieniane, to w mojej ocenie w dobrym kierunku, bo akurat na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Pedagogiki przygotowujemy pedagogów resocjalizacyjnych, pedagogów opiekuńczo, pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych. I rzeczywiście te treści są bardzo w dużym stopniu w tej chwili związane z rozwojem człowieka. Dużo mamy przedmiotów z obszaru psychologii, metodyk, diagnostyki. Wydaje mi się, że to zmierza w dobrym kierunku, jeśli chodzi o merytoryczną zawartość. Natomiast to, co mi brakuje, gdyby to ode mnie zależało, ja bym więcej pracowała ze studentami, którzy będą przyszłymi pedagogami, nad rozwojem kompetencji miękkich. Nad komunikatywnością, nad takim kreatywnym myśleniem, krytyczno-kreatywnym, bo krytyczny może znaczyć, że chcemy coś odrzucić, ale nie, zastanówmy się, może inaczej, może jak nie tak. Tego mi brakuje i brakuje na to czasu, no bo programy studiów są generalnie przeładowane, ale myślę, że kształcenie przyszłych kadr zmierza w dobrym kierunku.
Doktor habilitowana Justyna Siemionow, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Przyjście do studia. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.